Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Ojczyzna jest matką i trzeba ją kochać, pisze o tym Franciszek w specjalnym liście do swoich rodaków w związku z przypadającą dziś 200. rocznicą ogłoszenia niepodległości Argentyny.
W Watykanie opublikowano motu proprio Ojca Świętego wdrażające kolejne reformy związane z kontrolą, nadzorem i zarządzaniem finansami Stolicy Apostolskiej.
W drodze do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży do stolicy Austrii przywieziono ciało błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego. Papież wskazał tego świeckiego katolika jako przykład zaangażowania w dzieła miłosierdzia.
9 lipca witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Mariusz Han. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Dokładnie 200 lat temu, 9 lipca 1816 roku, Argentyna ogłosiła niepodległość. List do rodaków z tej okazji wystosował papież Franciszek. Przekazał go na ręce przewodniczącego tamtejszego episkopatu, arcybiskupa José María Aranchedo.
Przekazując wszystkim Argentyńczykom wyrazy bliskości i modlitewnej łączności, Ojciec Święty zwrócił się szczególnie do tych, którzy w tym kraju cierpią najbardziej. Wspomniał chorych, żyjących w ubóstwie, więźniów, samotnych, bezrobotnych, ofiary handlu ludźmi, osoby na różne sposoby wykorzystywane, dzieci będące ofiarami przemocy i tak wielu młodych, którzy cierpią z powodu plagi narkotyków. To oni bowiem są najbardziej poranionymi dziećmi jego ojczyzny.
Ważna część listu Franciszka dotyczy właśnie słowa ojczyzna. Papież przypomina, że w szkole uczono go mówić o matce ojczyźnie i kochać ją. W tej miłości zakorzenione jest patriotyczne poczucie przynależności do niej. W tym kontekście Ojciec Święty nawiązuje do śmiałego i obrazowego wyrażenia, jakiego Argentyńczycy używają na określenie człowieka pozbawionego skrupułów. Mówią o nim, że jest w stanie sprzedać własną matkę. Wiemy jednak i odczuwamy głęboko, że matki się nie sprzedaje, nie wolno tego czynić. Tak samo zatem nie można sprzedawać matki ojczyzny.
Te 200 lat, jakie Argentyńczycy mają za sobą, Franciszek zachęca ich, by idąc dalej naprzód, spoglądali również w przyszłość. Ma tu na myśli przede wszystkim osoby starsze i młodzież. Czuje konieczność, by prosić ich o pomoc w kontynuowaniu drogi naszego przeznaczenia, czytamy w liście. Starszych, którzy niosą z sobą pamięć o historii, papież prosi, by przezwyciężali narzucaną przez świat kulturę odrzucenia i nie przestawali marzyć. Młodych zaś wzywa, by nie zmarnowali swego życia w biurokratycznym kwietyzmie, który potrafi zniszczyć tak wiele entuzjazmu i heroizmu. Tylko wtedy, gdy nasi dziadkowie będą marzyć, a nasi młodzi proroczo głosić wielkie rzeczy, ojczyzna będzie wolna. Potrzebujemy marzących dziadków, którzy dadzą inspirację, a także młodych, którzy pociągnięci ich wizjami, będą podążali w przyszłość z kreatywnością proroctwa, pisze papież do Argentyńczyków w 200-lecie ich niepodległości.
Postępuje dalej prowadzona przez Ojca Świętego reforma organów zajmujących się kontrolą i nadzorem oraz zarządzaniem dobrami należącymi do Stolicy Apostolskiej. Papież wydał opublikowany dziś dokument o kompetencjach w dziedzinie ekonomiczno-finansowej. Ma on doprecyzować relacje między istniejącą już od dawna w Watykanie administracją dóbr Stolicy Apostolskiej a utworzonym przez Franciszka sekretariatem ekonomicznym. Podstawową zasadą jest wyraźne, niedwuznaczne rozróżnienie między kontrolą i nadzorem, a zarządzaniem dobrami. Dlatego dokument określa, jakie są kompetencje wspomnianej administracji i lepiej przedstawia kontrolną rolę sekretariatu ekonomicznego.
Kompetencje obu tych watykańskich instytucji zostały wyraźnie rozdzielone. Sekretariat ekonomiczny ma w swym łonie sekcję administracyjną, która między innymi wytycza zasady i kontroluje przestrzeganie norm. Jednak wszystkim, co dotyczy zarządzania dobrami materialnymi, zajmuje się administracja dóbr Stolicy Apostolskiej. Dokument wchodzi w życie od razu, z chwilą opublikowania go na łamach L'Osservatore Romano.
Służył z radością i mądrością Ewangelii, mocno kochał Kościół. Tak określa papież zmarłego ostatniej nocy we Florencji 92-letniego arcybiskupa seniora tego miasta, kardynała Silvano Piovanellego, w telegramie kondolencyjnym do jego aktualnego następcy, kardynała Giuseppe Bettoriego.
Ojciec Święty podkreśla, że kardynał Piovanelli zmarł po długiej chorobie, którą znosił spokojnie, powierzając się ufnie woli Bożej. Przypomina z wdzięcznością jego zaangażowaną działalność duszpasterską, najpierw jako gorliwego kapłana, a następnie biskupa pomocniczego i wreszcie przez 18 lat arcybiskupa Florencji. Silvano Piovanelli, urodzony w archidiecezji florenckiej, pełnił w niej posługę przez całe swe życie kapłańskie. Święcenia przyjął w 1947 roku. Obok funkcji duszpasterskich przygotowywał też kandydatów do kapłaństwa w niższym seminarium, gdzie przez 12 lat był wicerektorem. Od 1979 roku pracował w kurii diecezjalnej i został wikariuszem generalnym. W 1982 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Florencji, rok później jej arcybiskupem, a po 2 latach kardynałem.
Nuncjuszem apostolskim w Republice Zielonego Przylądka papież mianował arcybiskupa Michaela Banacha. 53-letni amerykański duchowny polskiego pochodzenia jest równocześnie nuncjuszem w Senegalu i delegatem apostolskim w Mauretanii. Wcześniej był przez 3 lata nuncjuszem w Papui Nowej Gwinei na Wyspach Salomona. W służbie dyplomatycznej stolicy apostolskiej pracuje już ponad 20 lat.
Grecja. Europejski paradoks między kryzysem a uchodźcami. To tytuł 3-dniowej konferencji, która zakończyła się w Atenach. Jej celem była refleksja nad wielowymiarowymi skutkami kryzysu, który dotknął Grecję. Zmaga się ona bowiem od kilku lat z poważnymi problemami gospodarczymi, napięciami społecznymi, a także zalewającą ten kraj falą uciekających przed wojną i oczekujących pomocy uchodźców. Spotkanie zostało zorganizowane przez kościelne organizacje pomocowe Missio, Foxif i Caritas.
Podczas seminarium poddano rewizji aktualne formy współpracy z kościołami lokalnymi. Chodzi bowiem o jeszcze lepszą koordynację projektów solidarnościowych w różnych zakresach – kościelnym, społecznym, instytucjonalnym i europejskim. Na zakończenie uczestnicy wystosowali apel. Wzywają w nim Europę do poszanowania prawa, otwarcia się na potrzebujących i integrację osób odrzuconych.
Wśród konkretnych postulatów zawartych w dokumencie jest wezwanie instytucji europejskich, by postawiły w centrum solidarność i pomocniczość jako główne zasady prowadzące do spójności społecznej kontynentu. Potrzebna jest też nowa strategia pomocy dla Grecji, która pozwoli na uwolnienie tego kraju z destrukcyjnych skutków obsługi długu, co generuje w tej chwili bardzo wysokie koszty społeczne. Sugeruje się większą troskę o ludzi młodych, gdyż to właśnie na nich obecny kryzys odbija się najbardziej. Należy stworzyć możliwości wykorzystania potencjału, którym oni dysponują. Sygnatariusze apelu żądają także odejścia od aktualnego modelu rozwoju kontynentu, który generuje nierówności społeczne, zwiększa ludzką niepewność, niestabilność i odrzucenie, a w konsekwencji także migrację. Pragniemy, by została zmieniona polityka wznoszenia murów, barier, militaryzacji granic, jak również zabezpieczenia ich na drodze umów z krajami spoza Unii Europejskiej, które nie liczą się z ochroną praw człowieka. Czytamy w apelu końcowym ateńskiej konferencji.
Sygnatariusze proponują ponadto, by odejść od logiki działań doraźnych w kwestiach przepływu migrantów wywodzących się z krajów objętych kryzysem. Trzeba tu bowiem stałych rozwiązań strukturalnych. Sugerują także, by ONZ stworzyła globalny program ponownego osadnictwa. Ponadto potrzebne jest utworzenie nowych i poszerzenie już istniejących korytarzy humanitarnych dla uchodźców.
Konieczna wydaje się również większa współpraca międzynarodowa w zakresie światowej polityki rozwoju oraz intensywna i skuteczna polityka pokojowa wykorzystująca takie środki rozwiązywania konfliktów, które nie odwołują się do stosowania przemocy. Chodzi tu głównie o cywilne korpusy pokojowe, a także o ograniczenie produkcji broni i zakaz handlu z krajami w stanie wojny, które nie respektują praw człowieka.
Całe Dallas okryło się żałobą, stwierdził ordynariusz tego miasta, wzywając do modlitwy w intencji zastrzelonych 5 policjantów oraz 2 Afroamerykanów, którzy kilka dni wcześniej zginęli w USA podczas akcji policyjnej. Według niego cały kraj potrzebuje uzdrowienia i pokoju.
Biskup Kevin Farrell wyraził dezaprowatę wobec wszelkich aktów przemocy, które jego zdaniem dotykają całego kraju. W oficjalnym oświadczeniu zwrócił uwagę, że przemocy nie przezwycięża się przemocą, ale tylko pokojem. Odniósł się w ten sposób do śmiertelnej strzelaniny, do której doszło w Dallas przedwczoraj podczas wiecu protestacyjnego przeciwko przemocy, jaką policja stosuje w stosunku do Afroamerykanów. Niezrozumiała jest rosnąca skala przemocy, która głęboko dotyka nas, cały kraj i resztę świata, napisał biskup Dallas. Podkreślił, że każde życie ludzkie jest skarbem, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, tak czarni, biali, muzułmanie, chrześcijanie, jak i hinduiści. Biskup Farrell zaapelował do wiernych o szacunek do bliźniego, a do przywódców politycznych o dialog i współpracę celem znalezienia rozsądnego sposobu na rosnącą przemoc w amerykańskim społeczeństwie.
Do kościoła Dominikanów w stolicy Austrii przywieziono dziś ciało błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego. W orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży papież Franciszek wskazał tego świeckiego katolika, zmarłego w wieku 24 lat, członka trzeciego zakonu dominikańskiego, jako przykład zaangażowania w dzieła miłosierdzia.
4 lipca wieczorem we wspomnienie błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego jego relikwie opuściły katedrę w Turynie, aby przez diecezje włoskie, Alpy, Wiedeń i Bratysławę dotrzeć do Polski. Na trasie peregrynacji relikwie patrona ludzi młodych, który szczególnie umiłował posługiwanie ubogim, witała m.in. młodzież, która za 2 tygodnie przybędzie do Krakowa. Trud transportu relikwii podjęło duszpasterstwo młodzieżowe diecezji turyńskiej pod kierunkiem księdza Luki Ramello. Już w najbliższy poniedziałek od Rybnika rozpocznie się polski etap peregrynacji relikwii ciała błogosławionego Piotra Jerzego. Zanim dotrą one 23 lipca do Krakowa, nawiedzą także Wrocław, Szczecin, Poznań, Warszawę, Lublin, Tarnobrzeg, Jarosław i Rzeszów. Dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Pieszo, na rolkach i rowerach, a także w grupach biegowych czy nawet konno coraz liczniej przybywają na Jasną Górę różne pielgrzymki. Wiele grup ze względu na wizytę papieża w Polsce zmieniło termin przybycia do Częstochowy. Tegoroczne pielgrzymowanie jest przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży i stanowi narodowe dziękczynienie za chrzest Polski.
Piesza pielgrzymka jest taką dobrą okazją właśnie, żeby pokazywać innym, że jesteśmy chrześcijanami, katolikami. No i że idziemy do Matki Bożej, żeby ją chwalić.
To jest też takie dobre przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, żeby przed tym iść ze swoją intencją do Częstochowy.
Tylko dziś na Jasną Górę w 42 grupach dotarła ogólnopolska pielgrzymka rowerowa, a w niej ponad 1000 osób. Przybyła pielgrzymka konna i kawalerii konnej, pieszo przyszli górale z Bachledówki i wierni z Landskorony. Coraz popularniejsze są pielgrzymki rolkowe. Spora grupa przybyła z Wrocławia.
Jest to krok w kierunku tych osób, które lubią rolki. I lubią jeździć.
Genialne jest to w pielgrzymce, że możemy rolkować i szukać w tym samym momencie Boga. I to chyba wszystkich tak naprawdę nas łączy.
Pielgrzymki piesze nie będą wchodziły na Jasną Górę w czasie Światowych Dni Młodzieży i wizyty papieża. Wszystko po to, by umożliwić modlitwę przede wszystkim uczestnikom tych wydarzeń. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.